Jeszcze raz powtórzę te słowa z dzisiejszego czytania. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale. A więc, aby wszystko rosło ku Chrystusowi, abyśmy stawali się dojrzałymi, doskonałymi. Chrześcijanin ma podążać drogą ku doskonałości chrześcijańskiej. A więc wzrost duchowy, wiara, nadzieja i miłość. Wiara nasza ma wzrastać, nadzieja i miłość. Bo jeżeli nie będzie wzrastać, jeżeli stanie zatrzyma się na jakimś poziomie, to będzie się cofał. Zatrzymanie się jest cofaniem się. Moi drodzy, dzisiaj chcę powiedzieć o duchowości ewangelizatora. Jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną. Wszyscy jesteśmy ewangelizatorami. Tak naprawdę chodzi o to, że każdy katolik, każdy chrześcijanin ma być ewangelizatorem, ma być świadkiem Chrystusa. Wiadomo, że tak nie jest, że nieraz ludzie ukrywają swoją wiarę, że wstydzą się nieraz, że nieraz zapierają się gdzieś tam w ukryciu, ale po to jest rok święty, po to jest rok wiary, po to są wspólnoty, aby rozbudzać w nas ducha ewangelizacji. I nasza wspólnota jest szczególnie, bo taki określamy charyzmat naszej wspólnoty, że jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną. Mamy swoją strategię ewangelizacji oikos, a więc ewangelizujemy w codzienności naszej. Ale co to jest ta duchowość ewangelizatora? Jak ją można scharakteryzować? Jak ją można opisać? Otóż są takie trzy wymiary duchowości ewangelizatora. Mianowicie jest wymiar chrystocentryczny, jest wymiar pneumatologiczny i wymiar eklezjalny. I teraz ja te wszystkie trzy omówię po prostu. A wy piszcie sobie, bo to trzeba według tego potem dyskutować i dzielić się po prostu, jak to przebiega w waszym życiu. No, proszę pisać. Więc po pierwsze, wymiar chrystocentryczny. Co to znaczy? To znaczy, że Chrystus ma być centrum twojego życia. Tak jak było Szawłem. Spotkał pod Damaszkiem Jezusa, był Żydem, nawet religijnym i gorliwym, a się wszystko w nim przewróciło do góry nogami. Dosłownie. Przecież on był bardzo religijnym człowiekiem. Przecież był uczonym w prawie. W najlepszej szkole rabinistycznej u Gamaliela studiował. I był naprawdę gorliwy. Rozumiecie? Był gorliwszy niż my jesteśmy gorliwi po prostu, bo on, że tak powiem, do Damaszku nawet pojechał, żeby tam tępić chrześcijan. Nas by nie było stać na to. On natomiast w swojej gorliwości, rozumiecie, Pan Jezus go pochwycił. Właśnie. I ewangelizator to jest człowiek pochwycony przez Jezusa. Pochwycony. Spotkał Jezusa. I oddał mu swoje życie. Uznał go za Pana i Zbawiciela i oddał mu swoje życie. I w związku z tym to jest pierwsza strasznie ważna sprawa, że jesteś pochwycony przez Jezusa. Zdobyty przez Jezusa jesteś. I to jest pierwsza rzecz, strasznie ważna rzecz. Ewangelizator musi być człowiekiem nawróconym albo nawracającym się nieustannie. Tak. Bo tak naprawdę, jeżeli się nawrócisz i powiesz, już jestem nawrócony, to znaczy, że jeszcze się nie jesteś nawrócony. Ty musisz wejść na drogę nawrócenia. Nieustannie musisz nawracać się. I to jest właśnie drugi, w tym wymiarze chrystocentrycznym. Pierwsza rzecz, spotkałeś Jezusa, oddałeś Mu swoje życie, uznałeś Go za Pana i Zbawcę. I wchodzisz w relację z Jezusem, taką przyjazną. Jezus mówi do Ciebie, jesteś moim przyjacielem. I Ty tworzysz więź, a właściwie to Jezus tworzy z Tobą, ale Ty otwierasz się, przyjmujesz dar przyjaźni z Jezusem. A więc Twoja modlitwa osobista, Twój namiot spotkania, my to nazywamy namiot spotkania, ja to się nauczyłem na oazie, ale to jest określenie biblijne. Mojżesz chodził do namiotu spotkania i tam rozmawiał z Bogiem Jahwe, jak z przyjacielem. I to jest Twoja osobista, Twoje wejście Twój namiot spotkania jest w Twoim sercu. Ty musisz wchodzić do takiego namiotu spotkania i tam rozmawiać z Jezusem, być z Nim, jak z przyjacielem. Więc nie możesz zaniedbać modlitwy, musi Twoja modlitwa pulsować, rozwijać się, musi ona w Tobie być nieustanna. Nie może być modlitwa uzależniona od Twoich nastrojów, od Twojej pogody, pada deszcz, śnieg pada, prawda, listopad, liście opadają, ty jesteś zdechły i się nie przestajesz modlić. Nie. Nie może być od różnych nastrojów nic. Właśnie modlitwa ma być nieustanna w nas. I to jest pierwsza rzecz ewangelizacji, to jest człowiek modlitwy i łączności z Jezusem. Jezus jest w nim, a ja jestem w Jezusie. Z Chrystusem zostałem przywiózł do krzyża, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Ja tego Chrystusa poznaję, czytam Ewangelię, wsłuchuję się. Są różne książki o Jezusie, Benedykta XVI, Jezus Nazaretu, czy Brandstettera, czy wielu innych pisarzy, którzy próbują ukazać nam sylwetkę Jezusa. Trzeba czytać, trzeba uczyć się Jezusa, bo my mamy być jak Jezus. Ewangelizator to jest alter Christus, drugi Chrystus. Takim ewangelizatorem jest przede wszystkim Jezus, głosił Ewangelię. A ty masz głosić Ewangelię rzeczywiście, ale musisz być upodobniony do Jezusa. Musi twój charakter się zmieniać, twoje słownictwo, twoje myślenie. Pamiętacie, co powiedział Jezus Piotrowi? Idź precz, szatanie. Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku myślisz. I my, nasze myślenie takie bardzo ludzkie często, bardzo egoistyczne, bardzo materialistyczne, musi się zmienić na myślenie ewangeliczne. Musimy, rozumiecie, myśleć jak Jezus. Ale dlatego, żeby myśleć jak Jezus, to musimy po prostu zacząć czytać Pismo Święte codziennie, nieustannie, rozumiecie, karmić się Słowem Bożym. I ono musi w nas wchodzić i potem zobaczysz, że będziesz rozmawiał z ludźmi Słowem Bożym po prostu. Twoje słownictwo nie będzie jakieś tam po prostu takie wulgarne, czy jakieś takie, no wiecie, takie nie wiadomo jakie, wzięte gdzieś z Facebooka, ale po prostu będzie rzeczywiście językiem ewangelicznym. No. I to jest, rozumiecie, ewangelizator to jest taki człowiek, który nie rozstaje się z Biblią. Ma Biblię zawsze przy sobie, nie tylko na spotkaniu. Zobaczcie, ciekawe, ilu was przyniosło Biblię tutaj, no. A ilu nosi do pracy czy na studia Biblię ma w swoim koszyku, powiedzmy, w torebce. No, to jest pytanie. Prawdziwi ewangelizatorzy nie rozstają się z Biblią, bo Biblia to jest Słowo Boże. Różaniec i Ewangelia przy sobie. I to jest właśnie rys duchowości. Dalej, ewangelizator prawdziwy jest nieustannie w łasce uświęcającej. To nie może być tak, że ty nie możesz, raptem jesteś na mszy świętej, nie możesz do komunii przystąpić, bo grzech śmiertelny jest w tobie. Przepraszam, jaki ty jesteś ewangelizator? Jaki ty jesteś chrześcijanin? Zdechły. Ewangelizator po prostu jest człowiek, który żyje w łasce uświęcającej. Nieustannie po prostu jest na mszy świętej, po prostu to jest u komunii świętej. Karmi się ciałem Jezusa. Nie ma grzechu śmiertelnego. A jeżeli nawet mu się przytrafił, to po prostu to szybko biegnie do konfesjonału, żeby się oczyścić. Szybko. Nie odkłada, że za miesiąc będzie, czy za dwa tygodnie spowiedź, bo tak sobie zapisał w kalendarzyku, że co miesiąc chodzi do spowiedzi. To jest człowiek, który żyje w łasce uświęcającej. To jest ewangelizator. I to jest pierwszy rys. Oczywiście więc modlitwa, przyjaźń z Jezusem, modlitwa osobista, Słowo Boże, które czyta, rozważa codzienną Ewangelię, ale nie tylko. Zna dobrze Pismo Święte, wie, gdzie są różne teksty kerygmatyczne, jak, gdzie można, jak i po prostu. Nawet nie musi cytować, szukać, ale on to ma w sercu. Karmi się Słowem Bożym nieustannie. I dalej Eucharystia, Komunia Święta. A więc komunia, czyli zjednoczenie z Jezusem i stan łaski uświęcającej oczywiście. I to jest wymiar pierwszy, chrystocentryczny. Wymiar pneumatologiczny. Co to jest? Pneuma, to jest duch. Czyli wymiar, powiedzmy, byśmy powiedzieli charyzmatyczny. Byśmy powiedzieli charyzmatyczny, Duch Święty. Ewangelizator jest napełniony Duchem Świętym. Zobaczcie, apostołowie, dopiero gdy wstąpił Duch Święty na nich w dniu Pięćdziesiątnicy, zaczęli głosić Ewangelię. Zaczęli głosić Ewangelię. I to jest bardzo ważne. Żeby być napełnionym Duchem Świętym, trzeba przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Słuchajcie, niesamowicie potrzebujemy Ducha Świętego. I dlatego musimy nieustannie napełniać się Duchem Świętym. Każdego dnia mamy napełniać się Duchem Świętym. Nie wystarczy raz. My mamy Ducha Świętego, bo był chrzest, bierzmowanie. Ja nie dotrzymałem Ducha Świętego w sakramencie kapłaństwa. Ale widzicie, Duch Święty nieustannie przychodzi. Trzeba otwierać się na Ducha, dać się prowadzić Duchowi Świętemu. A więc z Duchem Świętym wiążą się charyzmaty, które są potrzebne przy ewangelizacji. Charyzmaty to nie są jakieś przedmioty, które się ma, tylko to jest działanie Ducha Świętego przez nas. Przez na przykład słowo. Są charyzmaty słowa, proroctwa, czy jakieś słowo mądrości. Czy charyzmaty czynów, uzdrawianie, czynienie cudów i tak dalej. Charyzmat wiary, charyzmat wyrzucania złych duchów, charyzmat jednania ludzi ze sobą. Jest wiele charyzmatów i Duch Święty chce nami się posługiwać. Musisz oddać się Duchowi Świętemu, powiedzieć: Duchu Święty, przyjdź, stąp na mnie i posługuj się mną, żebym to, co ja czynię, żeby było po prostu działaniem Twoim we mnie i przeze mnie. I Duch Święty będzie przez Ciebie działał. Muszę Wam powiedzieć, że ja, tak jak patrzę na wspólnotę naszą, od początku, ja widziałem ogromną ilość charyzmatów we wspólnocie. Pamiętam początki, gdyśmy przeżyli pierwsze zesłanie Ducha Świętego w maju, na początku maja, to był 1998 rok. Pamiętam, jak niesamowicie wylały się charyzmaty, Duch Święty i charyzmaty. To była taka eksplozja, tyle darów, to był rok Ducha Świętego zresztą w Kościele, że po prostu, no, i te dary są. I Duch Święty chce się nami posługiwać i posługuje się nami, ale my musimy, jak to się mówi, wchodzić, musimy też poznać, musimy też czytać o charyzmatach. Musimy też za siebie wzajemnie się modlić, musimy też sobie mówić: wiesz, rozpoznaję w Tobie taki charyzmat. Dobrze jest usłyszeć, bo nieraz może się wydawać nam, a ten tak, tak, a ja to chyba nie mam żadnego charyzmatu. Nieprawda, masz. I dlatego dobrze jest powiedzieć po prostu jedni drugim, po prostu znamy się, przyjaźnimy się po prostu. Trzeba zachęcać, wiesz, ty masz taki dar, posługuj nim. Taki dar otrzymałeś od Pana Boga, od Ducha Świętego. I pamiętam, kiedyś miałem taką wspólnotę oazową na Ursynowie i ktoś przyszedł i nam zaproponował, żeby jedni drugim mówili takie dobre słowa, po prostu jak postrzegają ich we wspólnocie, w ich posłudze. Czyli mówili o charyzmatach. I powiem wam, to było kapitalne, bo jedni, my żeśmy się znali, to była dużo mniejsza wspólnota niż ta. I po prostu w małych grupkach ludzie jedni drugim mówili, na przykład brali kogoś taką, na przykład Izę, sadzali i mówili: Iza, wiesz, w Tobie my widzimy, ja widzę to. Ktoś mówi: wiesz, Iza, ja w Tobie widzę to. I tak, i rozumiecie, i Iza potem, rozumiecie, posługiwała. Iza posługiwała tymi charyzmatami. Każdy został jakby dowartościowany. To nie było pompowanie, tylko to było, że tak powiem, odkrywanie darów we wspólnocie, w konkretnych ludziach. Naprawdę, one są. Tylko nieraz my możemy ich nie widzieć i możemy zaniedbać. Można zaniedbać charyzmaty. Są tacy ludzie, którzy na przykład modlili się w językach i się nie modlą. Bo gdzieś tam, prawda, coś tego, jak to się mówi, mieli jakiś tam i przestali się modlić. Są tacy ludzie, którzy prorokowali, a nie prorokują. Charyzmaty to są takie dary, które trzeba rozwijać przez posługę. One się rozwijają w nas, gdy posługujemy nimi. Gdy przestajemy posługiwać, to one jakby zanikają w nas. Tymczasem Kościół jest charyzmatyczny i wspólnota nasza jest charyzmatyczna i Duch Święty chce nami się posługiwać. Na synodzie biskupów jeden z arcybiskupów zabrał głos i przypomniał o tym i mówił, że musimy na nowo odkryć charyzmaty w Kościele i musimy nimi posługiwać, musimy je docenić. Bo Duch Święty chce działać przez nas, przez ludzi świeckich. To zabrał głos ten arcybiskup na synodzie. Więc słuchajcie, rzeczywiście ewangelizacja, ewangelizator jest oddany Duchowi Świętemu i pozwala Duchowi Świętemu go prowadzić. Ja wiele lat ewangelizuję i ja widzę, jak Duch Święty mną się posługuje. Niesamowite rzeczy się dzieją po prostu. Nikt bym nie przewidział. Nieraz mi Duch Święty wyrywa z domu, jestem taki zdechły po prostu i tak dalej. Wyrywa mnie po prostu z pokoju i rzuca mnie po prostu do konfesjonału. Idę do tego konfesjonału, już bym nie chciał w ogóle. Absolutnie. I przychodzi ktoś właśnie do spowiedzi, kto powinienem ja tutaj być. I następuje niezwykła jakaś spowiedź, jakiś taki tego. No. Albo jeszcze, no wiecie, jest naprawdę tyle różnych sytuacji. Ja bym nie chciał, nie poszedł, albo nie, a raptem masz iść i dzieje się. Nieraz to jest bardzo gwałtowne po prostu. Nieraz wbrew, to jest takie szalone. Ludzie w Duchu Świętym to są ludzie szaleni po prostu. Przekraczają wszelkie normy, rozumiecie, jakieś takie przyzwoitości nawet nieraz. Mogą nawet bulwersować, mogą zdenerwować kogoś, mogą nawet obrazić kogoś, ale to nic. Nieraz trzeba kogoś obrazić, nieraz trzeba kogoś kopnąć. I to jest też Duch Święty, kopie przez nas. To są takie charyzmaty. No, upominania nieraz jakiegoś takiego, wiecie, pogłaskania, klepnięcia, jakieś słowo. Tak. Ja robię rzeczy, które po prostu nieraz nigdy bym nie przewidział. Nieraz mówię rzeczy, które bym nigdy nie wymyślił. Po prostu. I tak jest z każdym z nas. Nie myślcie sobie, że to jest coś takiego nadzwyczajnego. To jest bardzo normalne. No naprawdę, tylko trzeba się otworzyć na Ducha Świętego, codziennie modlić się do Ducha Świętego, powierzać się Duchowi Świętemu i przestać koncentrować się na sobie. Na swoich jakichś takich tych. Po prostu trzeba wyjść poza siebie, poza swoje jakieś takie, wiecie, narzekania i tak dalej. No, po prostu. Wszyscy mamy tę skłonność do koncentrowania się na sobie. Każdy z nas. I trzeba wyjść po prostu. No. Także, wiecie, to jest bardzo ważne. Wymiar duchowości takiej charyzmatycznej, chrystocentryczna, pneumatologiczna. To jest drugi wymiar. Więc nieustannie mamy na siebie wkładać ręce jedni na drugich, modlić się o Ducha Świętego za siebie nawzajem i tak dalej. Wreszcie wymiar eklezjologiczny, czyli kościelny, czyli wspólnotowy. Ewangelizator nie działa w pojedynkę. Nie jest indywidualistą, który, rozumiecie, prawda, jest jakimś takim pawiem. Paw. To wiecie, ogon rozłoży, prawda, i tak będzie brylował. Nie. Są tacy ludzie, którzy mają skłonność do indywidualizmu. Zresztą wszyscy mamy taką skłonność, ale my mamy działać wspólnotowo. My mamy współpracować ze sobą w ewangelizacji. Zobaczcie, ja mam nieustannie zespół jakiś. Jak jadę gdzieś na ewangelizację, jadę z osobami i potrzebuję ich. Potrzebujemy siebie po prostu, bo działamy razem. W ogóle uważam, że człowiek, który jest ewangelizatorem, musi wiedzieć, czym jest Kościół i może, musi się w tym Kościele odnajdywać. Że jest w tym Kościele dzieckiem Boga, że wszystko jest we właściwej hierarchii. Bóg jest Ojcem, Jezus jest Panem, Duch Święty jest duszą Kościoła, a my wszyscy w Kościele jesteśmy, każdy z nas inny, mamy różne charyzmaty, sobie jesteśmy przyporządkowani i potrzebujemy siebie. Nie może ręka powiedzieć nodze, nie potrzebuje ciebie. Potrzebujemy siebie nawzajem. Sami jesteśmy ograniczeni. Ja sam jestem ograniczony. Wielu rzeczy nie potrafię. A jestem bogaty przez to, że mam taką wspólnotę. Tyle charyzmatów, tyle ludzi wspaniałych. I po prostu możemy razem wiele zrobić. Sam, cóż ja mogę zrobić? Nic. I dlatego w ewangelizacji działamy razem. Nawet jeżeli ja jestem sam, gdzieś na przykład na uczelni jestem, albo w pracy, w jakimś środowisku, to ja wiem, że nie jestem sam. Wiadomo, że są relacje bardzo indywidualne nasze i że rozmawiamy, że jest coś, co nazywamy procesem ewangelizacji oikos w naszym środowisku i my to znamy i to próbujemy robić, tak? Robimy to. Ale tak naprawdę ja przychodzę do mojej grupki małej i mówię, że w moim oikos mam Krzysia, który po prostu ma dziecko z jakąś kobietą i nie bardzo chce płacić alimenty, a właściwie to jest na bakier z Kościołem i z Panem Bogiem I po prostu i tak, ale on jest biurko ze mną, razem pracujemy i ja z nim rozmawiam i modlę się za niego i moja grupka też się modli za tego Krzysia, wie o tym. Za 3 lata Krzyś, ten, którego dziecko już trochę podrosło, zaczął płacić alimenty i rozumiecie, przychodzi do naszej grupki i mówi: Jezus jest moim Panem. Rozumiesz, za 3 lata, a może za 5, to jest pewien proces, to jest pewna droga, ale moja grupka, nie tylko ja, miałem Krzysia na swoim celowniku, bo moja grupka, moja wspólnota, i to jest wymiar eklezjalny, rozumiecie, ewangelizacji i mojej duchowości, że ja nie jestem sam, że ludzie w mojej grupce wiedzą, że jest Krzyś po prostu i że ja się za niego modlę, już tyle lat się modlę po prostu, a on ciągle jest taki, jaki jest, nic nie widać po prostu, ale po pewnym czasie przyjdzie moment, kiedy Krzyś przyjdzie do naszej grupki. I to trzeba być cierpliwym i wytrwałym w tym, w tej modlitwie, w rozmowie, w świadectwie, w sytuacjach różnych, w których ten Krzyś może mu się życie zawali jeszcze bardziej i ja będę mógł w tym wyłomie jego życia wejść z Jezusem. To jest, mówię, pewien proces, ale to jest, mówię, działanie Kościoła. I my wszyscy mamy mandat, ale może być tak, że ktoś powie: wiesz, nie jesteś tam posłany, nie jesteś tam posłany, musisz uszanować, musisz powiedzieć: dobrze, nie jestem tam posłany, nie mam mandatu, nie mam misji kanonicznej. Tak, jest misja kanoniczna, Kościół posyła, ale nie można iść przed posłaniem. Oczywiście my wszyscy mamy być świadkami Jezusa w naszym środowisku, w naszym ojkos, ale nie możemy angażować się w jakąś ewangelizację, nie będąc posłanym. Ja to nieraz miałem takie sytuacje tu we wspólnocie, że nieraz ktoś na własną rękę coś próbował tam i ja mówię: kochany, nie jesteś posłany, nie możesz tam jechać i musisz usłuchać, musisz być posłuszny, bo ja jestem twoim pasterzem po prostu i no właśnie, musimy działać razem, a nie gdzieś tam taka partyzantka. Także z jednej strony, rozumiecie, tam mówię, ta duchowość eklezjalna powoduje, że jesteśmy wzajemnie do siebie przyporządkowani, jesteśmy posłuszni. Mamy swojego pasterza, mamy swojego animatora, albo jesteśmy animatorami i my w jakimś sensie wymagamy posłuszeństwa. Sami, każdy musi być posłuszny. Ja, jeżeli wymagam od was posłuszeństwa, ja mam swojego biskupa i jestem jemu posłuszny. I muszę też słuchać Pana Boga, który do mnie mówi przez biskupa, przez moich przełożonych i muszę po prostu uwzględniać, rozumiecie, pewne wskazówki, pewną korektę. I tak samo wy, każdy z nas, każdy człowiek zaangażowany w ewangelizację musi być posłuszny, musi słuchać. Bóg mówi do nas na różne sposoby i trzeba umieć rozróżnić, co pochodzi od Boga, a co nie pochodzi od Boga. Bo nie wszystko, co nam się wydaje, że od Boga pochodzi, jest od Boga. Dlatego ważne jest rozeznanie i rozeznaje Kościół, właśnie wymiar kościelny ewangelizacji. Kościół rozeznaje. Nieraz wiecie, po prostu może być tak, że my mamy takie swoje niby rozeznanie, my myślimy, że tak, a to okazuje się, że to jest mój projekt, a nie projekt Pana Boga. Musimy umieć rozróżniać między projektami naszymi, marzeniami czy naszymi planami, a wolą Bożą. Musimy uczyć się. I dlatego musimy nieraz pytać osób, które są nad nami, czy Pan Bóg naprawdę chce. Tak jak pewna dziewczyna, ja to już powtarzałem 100 razy tutaj, po chrzcie w Duchu Świętym w mojej wspólnocie w Wilanowie przyszła i powiedziała, że ona czuje, że Pan ją posyła na rynek Starego Miasta w Warszawie, żeby tam ewangelizowała narkomanów. To była młoda dziewczyna, była w naszej wspólnocie od niedawna i ona taka rozpalona chciała po prostu ewangelizować narkomanów. Więc ja powiedziałem: Pan Ciebie nie posyła tam. Oczywiście tak w skrócie to wam mówię, ale miałem z nią rozmowę pewną. Próbowałem jakby ją przekonać, czy powiedzieć jej, że Pan ją nie posyła. Jednak ona nie posłuchała. Poszła. I po pewnym czasie dowiaduje się, że jest narkomanką. Dlatego wierzcie, trzeba ewangelizować narkomanów, tak, trzeba różnych ludzi, jesteśmy posłani, ale nie znaczy, że to ty jesteś tu posłany i ty musisz uszanować, po prostu przyjąć w posłuszeństwie pewną korektę musisz zrobić. Dlatego mówię, wymiar kościelny ewangelizacji. i twoja duchowość kościelna. Nie możesz być takim indywidualistą, takim meteorem, który gdzieś tu biegnie, przychodzi do wspólnoty, prawda, pomacha, prawda, tak, tu, cześć. Są tacy u nas. Ja to widzę. Prawda, zrobią takie wrażenie tego i potem coś próbują zaistnieć i gdzieś tam biegają po innych wspólnotach albo gdzieś tam jeszcze i takie robią jakieś takie, no właśnie, fajerwerki. Ewangelizacja nie jest fajerwerkiem. I duchowość ewangelizacyjna nie jest fajerwerkiem. Ale po prostu trzeba być przyporządkowanym, posłusznym. Niedawno właśnie przysłał mi taki SMS jeden, który fajerwerki robi, prawda, u nas też. I oświadczył, że Duch Święty go posyła do innej wspólnoty, że odchodzi od nas. Przysłał mi wczoraj SMS-a. No, chociaż anonimowy, ale wiem, kto to przysłał mi tego SMS-a, bo to on tego widać, tak, taki właśnie indywidualista, fajerwerk. Więc po prostu chodzi o to, że my musimy być przyporządkowani, jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, mamy różne możliwości i ograniczenia. Masz wspaniały charyzmat, ale jesteś cholernie ograniczony w tym wszystkim. To tak jak po prostu, wiecie, jest też specjalizacją. Ktoś jest na przykład genialny, rozumiecie, w programowaniu, ale jest całkowicie po prostu ignorantem w wielu innych dziedzinach. Nie zna się. Ale jest genialnym programistą. Albo zna języki obce, a w ogóle nie zna czegoś tam innego, no po prostu. Także, wiecie, my sobie wzajemnie jesteśmy potrzebni. Gdy uwzględniamy wszystkie możliwości, wszystkie charyzmaty, wtedy działamy jako Kościół i Duch Boży przez nas działa i są owoce wtedy. Moi drodzy, jeszcze raz podsumowując, wszystko ma rosnąć ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Są, tak jak czytaliśmy dzisiaj, apostołowie, są ewangeliści, pasterze, nauczyciele i prorocy. I po prostu to wszystko ma w nas rozwijać się. Mamy te charyzmaty, te dary rozwijać, służyć nimi, ale to wszystko jest przyporządkowane głowie, Chrystusowi. Ciało Chrystusa ma rosnąć przez naszą wierność, pokorę, posłuszeństwo, oddanie. Jestem pochwycony przez Chrystusa. Chrystus jest w centrum mojego życia. Jestem napełniony Duchem Świętym, nieustannie się napełniam i pozwalam, aby Duch Święty przeze mnie działał. Jestem we wspólnocie braterskiej Jezusa Chrystusa i razem ewangelizujemy. Razem oddajemy Bogu chwałę. Razem poszukujemy tych, którzy się zagubili.